And it says, doesn't it say not for the steadfast for the commandment? Otóż, wziąłem sobie taki przykład, jak teraz na ekranie, a mianowicie układ, którego jeszcze nie rozpatrywaliśmy, ale składa się z dwóch bramek. Dwóch bramek norm. Tyle tylko, że jest o taki drugi, tylko jeden. To znaczy, że wyjście z układu jest podane na wejście. Mówimy wtedy, że w układzie kombinacyjnym, to jest programy, istnieje sprzężenie zwrotne. Sygnał z wyjścia jest podawany na wejście. Przypatrzmy się temu układowi, proszę Państwa, w następujący sposób. Załóżmy, że na tym wejściu i na tym wejściu są zera. Ja podaję z tym sygnał, więc mogę podać zero. Tu zero i tu zero. Załóżmy także, że tutaj jest też zero. No to przyglądnijmy się teraz, jeśli tu jest zero, to tu jest zero i tu jest zero. To znaczy, że na wyjściu nora tego jest jedynka. Jeśli tu jest jedynka, to tu jest jedynka i tu jest zero. Moje założenie było dobre, to znaczy tu może być zero, tu jest wtedy jedynka. Zero, jeden i tu zero. Tak jest na wejściu tego układu i on w takim stanie śpi. No dobrze, a ja teraz zrobię tak, że podam na to wejście jedynkę. Przypominam, że tu ma jedynkę. Tu podam jedynkę. Bez względu na to, co jest na tym wejściu, tu się zrobi zero. Jak tu się zrobi zero, tu będzie zero i tu będzie zero, to tu zmieni się stan na jeden. Było zero, pojawi się tutaj zero i tu zero, to tu na pewno będzie jedynka. A jeśli tu będzie jedynka, to bez względu na to, co jest tu, tu będzie zero. Tylko, to, proszę Państwa, ten układ w tym stanie zero, a tu była jedynka. A teraz jak podałem tu jedynkę, to tu jest jedynka, a tu jest zero. Tak. Mówimy, że ten układ tutaj ma dwa stany. Taka zero i jeden. I taki układ nazywamy przerzutnikiem. Mało tego, co to znaczy, ten przerzutnik ma dwa wejścia i wejście S od angielskiego słowa C na pewno powoduje zapalanie tego przerzutnika, czyli Q jest równe 1 i drugie wejście R od angielskiego słowa reset, resetowanie, na pewno on powoduje, że na wyjściu tego przeciwnika pojawia się zero. Podając odpowiednio sygnały 1 na wyjście R i 1 na wyjście S, mogę zmieniać stan przeciwnika. Mało tego, proszę Państwa. Tego, co do tej pory powiedziałem, nic by się złego nie stało, gdybym tu, o tym miejscu, napisał nie tu. Cały czas, jak tu było 0, tu 0, tu 0, to tu było 1. Jak tu było 1, to tutaj 1, tu jest 0. Oprócz jednego przypadku, a mianowicie oprócz przypadku, kiedy przerzutnik będzie
Zerowany, jak i zrezygnowany.
Podam jedynki zarówno na wejście F, jak i na wejście S.
O, co to tam?
Jeśli tu jest jeden,
i tu jest jeden,
to bez względu na to, w jakim stanie mój przerzutnik, tu będzie zero i tu będzie zero.
No i co?
A tutaj narysowałem coś takiego, że wycofuję już impuls R, R już się robi zero, a S jeszcze trwa. To znaczy, że jest przypadek, gdzie S jest równe 1, a R jest równe 0,
no to najprawdopodobniej mój rysunek tutaj mógł kontynuować, tu się zapali ten
przerywnik. A co było tu?
A nie. A tu on w ogóle ten układ nie był przerywnikiem, w tym sensie, że tu było 0 i tu było 0. A kłopot jest z używaniem takich przerzutników, proszę Państwa, bo to, co teraz Państwu pokazałem, to jest przerzutnik asynchroniczny. A tydzień temu powiedziałem, że my nie będziemy zajmować się automatami asynchronicznymi. Będziemy wyłącznie zajmować się automatami synchronicznymi. No to to, co teraz jest jakby nie dla nas. Tyle tylko, że chcę Państwu pokazać, że ten inny układ, mianowicie robię wszystko tą samą, co sam na tym slajdzie, tyle tylko, że biorę sobie bramki na. Teraz przyglądam się temu układowi, bo powinien być jakoś tak podobny zachowanie do tego, co jest na slajdzie, tylko prawdopodobnie działa to troszeczkę inaczej. A mianowicie tak. Tym razem widzę, że jeśli przerzutnik jest tutaj jest 0, a tu 1, to żeby tu było 0, tu i tu muszą być jedynki. To tu jest 1, a tu też musi być. A jak jest odwrotnie, że tu jest 1, a tu jest 0, to żeby tu było 0, to muszę być 1. A to oznacza, że stan takiego układu zmienia się nie jedynką logiczną, a zewnętrzną. Więc popatrzcie Państwo, że teraz jeśli tutaj jest jedynka, to znaczy, że tutaj to, że tutaj jest wystarczy jedno zero, żeby tam była jedynka. I teraz, jeśli tu jest jedynka, to tu jest zero. A ja teraz na chwileczkę tutaj podam zero. Jak podam zero, tutaj na pewno będzie jedynka. Tu będzie jedynka, tu jest jedynka, tu na pewno zmieni się stan na zero. Jeśli tu się zmieni na zero, to tu na pewno zmieni się na jeden. Zdrowiłem ten przerzutnik, ale zerem logicznym. To jest wejście nie L, a to jest wejście nie R. Popatrzcie Państwo, teraz jest ten przerzutnik zgaszony. Tu jest 0, a tu jest 1. Podanie zera tutaj na to wejście powoduje, że na pewno tu pojawi się jedynka. Tutaj te 0 zmieni się na 1. A tutaj jedynka zmieni się na 0. Wejście o oddziaływaniu zerem logicznym
nie tak, jak sam o oddziaływaniu jedynką telewizji.
A więc mamy dwa typy przewodników asynchronicznych, przewodniki RS na bramkach NOR i przewodniki VS na bramkach NAN. No ale to nie są te, co my mamy budować. To mamy budować automaty synchroniczne, synchronizowane zegary.
No to nie pozostaje nic innego, jak tylko spowodować, że będziemy synchronizować pracę tych przewodników zegarem.
O, tu jest zegar.
Teraz tak. Żeby tutaj było wejście nie R, wystarczy zrobić to tak.
Popatrzcie Państwo teraz, że jeżeli pojawi się impuls zegarowy, impuls zegarowy równy 1, no to załóżmy, że tutaj też pojawi się 1. Tu będzie 1, tu będzie 1, tu będzie 0, to na pewno tu będzie 1, to na pewno tu będzie 1, tu będzie 1, tu będzie 0. Tu zostanie zgaszony. Przedwszystkim zostanie zgaszony w momencie wysokiego poziomu zegara. Tylko wtedy sygnał z wejścia tego wejścia pojawia się w. Znowu będzie kłopot dla tu będzie 1, tu będzie 0. Bo wtedy tu będzie 0, tu będzie 0 i wtedy tu będzie 1 i tu będzie 0. Nie będzie negacji wyjścia tutaj. No i ten kłopot jakoś trzeba będzie rozwiązać. Jak go rozwiążemy? Może nie tyle my, ile już zaraz rozwiązamy tę sprawę, powiem o tym za chwilę. To jest, proszę Państwa, przerzutnik zegarowany, przerzutnik synchronizowany z impulsami zegara, ale mówimy, że ten przerzutnik jest o oddziaływaniu poziomu. Poziom jedynki logicznej, o ten taki tutaj zaznaczony, poziom jedynki logicznej na rynku zegarowym powoduje dalszą akcję, to znaczy to się pojawi tu i to się pojawi tu. Proszę popatrzeć, że jeżeli by impuls zegara trwał długo, a coś na wejściu R będzie się zmieniać, bo na przykład tak, no to wtedy tutaj też sygnał będzie się zmieniać. I przede wszystkim nie będzie wiedział, jak ma się zachowywać, czy to ma być jeszcze raz zerowany, to czy bandem zachowywany. Dlatego przepisy o oddziaływaniu poziomem są bardzo rzadko używane. To są tak zwane przewodniki zatrzaskowe, przewodniki typu flash w angielsku, a częściej używa się przewodników o oddziaływaniu bokiem. To znaczy, że boce zegara, na przykład o te zbocze narastające, mówimy, powoduje wpisanie do przewodnika zera albo jedynki, dokładnie zapalony albo zgaszony. Są przewodniki o oddziaływaniu zboczem narastającym i są przewodniki o oddziaływaniu zboczem ocalającym. Używając przewodnika, trzeba wiedzieć, czy on, czy jego działanie jest od spota narastającego, czy opadającego. W laboratorium też o tym się dowiecie i będziecie używać odpowiednich przewodników. A żaden z nich nie będzie taki jak tutaj. Proszę Państwa, ponieważ my, czyli my i ja, będziemy używali tylko przewodników synchronicznych trzech typów. Na Państwu
to samo teraz, to wszyscy tym sobieczników i to jest tak, jak uzgadza sięgną do pierwszego wykładu. Że powiedziałem Państwu, co to jest bramka miłościny, co to jest bramka negacji, co to jest bramka sumy, to, co potem było dla nas w miarę oczywiste. A samo jest dzisiaj. To, co powiem, ma teraz zostać wam w pamięci i my mamy pewnie teraz trzech typów przerzutników. Pierwszy przerzutnik typu D, drugi przerzutnik typu T i trzeci przerzutnik typu J. Zacznijmy od pierwszego. Proszę Państwa, przerzutnik jest automatem dwustanowym. Będziemy go oznaczali na takie aktywy. Zawsze będzie miał wyjście i wyjście na zewnątrz. Przerzutnik typu D ma jedno wejście, które nazywa się D i wejście zegarowe. Tak oznaczony przerzutnik jest przerzutnikiem o oddziaływaniu poziomu. Jeśli natomiast zegar wchodzi na taki trójkącik, no to jest przerzutnik o oddziaływaniu wodą. Tutaj jakby mamy dwa odnośnienia. Jak jest trójkącik, to zwłaszcza jak nie ma trójkącika, to poziomu. W tym przypadku to wszystko jest. Opis funkcjonalny nie daje się od tego, czy jest oddziaływany wodą, czy oddziaływany wodą. A opis funkcjonalny, proszę Państwa, jest oczywiście. To jest tabela 6, o której mówiłem tydzień temu dla zaboru automatu. To jest tabela 6 tego automatu. A więc tak. Widzę, że ten automat jest automatem dwustanowym. Ma stan 0 i stan 1. Dalej. Jego tabela 6 ma dwie kolumny, ponieważ jest jeden tylko sygnał wejściowy, taki, który może być zerem, a nie jeden. Teraz widzę, że jest następujące. Jeśli na wejściu D jest 0, to ten względu na stan, w jakim przerzutnik był, jego następny stan po przyjściu impulsu zegarowego będzie 0. Tu jest stan następny po przyjściu impulsu zegarowego. Dalej, czytam tą tabelę przejść dalej. Jeśli na wejściu D jest jedynka, to bez względu na stan, w jakim automat był, jego następny stan będzie 1. A i właśnie to, co przeczytałem, to usprawiedliwia angielską nazwę tego przerzutnika. D jest od angielskiego słowa data, zamiar. Ten przerzutnik zapamiętuje daną, która pojawi się na jego wejściu. Jeśli na wejściu D jest 0, jeśli na wejściu D jest 1, zostanie zapamiętana 1. Tak działa ten przerzutnik tutaj pokazany. No może jednego, a nie wiem w ogóle, co to jest. To. A to, proszę Państwa, jest wcale nie ważne. Proponuję, żebyście sobie to przygotowali teraz, a nawet na dłoni możecie to sobie narysować, bo będzie bardzo potrzebne na kolokwium. Proszę Państwa, to nazywa się tabelką zbudzeń i teraz jest to mniej więcej coś odwrotnego niż tabelka 6. A ja teraz Państwu przeczytam tą tabelkę w drugiej i ona może połowicznie wyjaśni wątpliwości, a za 15 minut wyjaśnią sobie całkowicie wątpliwości, bo pokażę, jak ją używa. Otóż tu jest napisane tak. Jeśli przerzutnik w jakiejś chwili T był w stanie 0, to po przyjściu impulsu zegarowego, czyli w chwili T plus 1, będzie T w stanie 0, wtedy i tylko wtedy, jeżeli na jego wejściu T będzie 0. Inaczej,
Sama zeta odpowiada na pytanie.
Co należy podać na wejście D, żeby przerzutnik jak był w stanie zero, to pozostał w stanie zero po przyjęciu punktu zerowego.
A przerzutnik może się zachowywać tylko na cztery ruchy skokowe.
Był w zerze, wejdzie w zerze, był w zerze, wejdzie w jedynce, był w jedynce, wejdzie w zerze, był w jedynce i pozostanie w jedynce.
I to jest właśnie odpowiedź na te cztery pytania.
Drugie pytanie. Co należy podać na wejście przerzutnika, jeśli był w stanie zero i ma przełączyć się do jedynki?
Tu jest odpowiedź. Na jego wejściu musi być jedynka. Jeśli przerzutnik był w stanie jeden i ma przełączyć się do stanu zero,
na jego wejściu musi być zero.
I czwarty jest, jeśli przerzutnik był w stanie jeden i ma pozostać w stanie jeden, na jego wejściu musi być jedynka. Ta tabelka wolna odpowiada na pytanie, co należy podać na miejsce przeciwnika, żeby wywołać jedną z czterech możliwych zmian. Będzie to nam bardzo potrzebne, ale zanim będzie potrzebne, no to zaprezentuję Państwu drugi przeciwnik, przeciwnik typu T, który od angielskiego słowa tygar zmieniać. Tygerować to znaczy zmieniać. Który działa nieco inaczej niż przerzutnik typu D i ja teraz bez pokazywania czytam, proszę Państwa, najpierw tabelę 6 tego przerzutnika. Czytam ją i widzę w pierwszej kolumnie, tam gdzie T równa się 0, jest napisane tak. Jeśli T równa się 0, to przerzutnik nie zmienia swojego stanu. Jak był w stanie 0, to w nim pozostaje. Jak był w stanie 1, to w nim pozostaje. Jeżeli na wejściu T będzie jedynka, czytam drugą kolumnę tabeli 6, to przerzutnik zmienia swój stan. Jak był w stanie 0, to przełączy się do stanu 1. Jak był w stanie 1, to przełączy się do 0. Zmienia swój stan na wejściu C jedynka. No to teraz dokładnie to, co teraz przeczytałem, jest także napisane w pierwszej kolumnie. W tej tabelce widzenie jest też napisane, że jeżeli przerzutnik ma pozostać w zerze, patrz pierwszy wiersz, lub pozostać w jedynce, patrz czwarty wiersz, to na wejściu ten jest w zerze. A w drugim i trzecim wierszu jest napisane, co trzeba podać na wejście T, żeby uzyskać zmianę stanu przerzutnika. 0 na 1 w drugim wierszu, albo 1 na 0 w trzecim wierszu. Na podobnie. To jest taka sama definicja przerzutnika typu T. No to mamy dwa przerzutniki. Jedno wejściowe. No i na nieszczęście Państwa trzeba także znać jeden dwuwejściowy przerzutnik, który nazywa się J2. No i mamy tutaj trochę pecha. Pecha polega na tym, że w ogóle bez wymiarowniku, bo te wejścia, no to można zapamiętać, co to jest na wejściu, to też on pamiętał ten przerzutnik. T, jak tryger, jak ktoś pamięta, że to jest zmieniać, to a zapamięta to jedynka, zmieniać tam przerzutnika. A tutaj, proszę Państwa, trzeba młotkiem do głowy wbić sobie, że wejście J jest wejściem zapalającym, a wejście K
jest zajęciem zapomnieć. Zapamiętałem to sobie wtedy i wtedy jest mi znacznie łatwiej zanalizować tą tabelę przejść. Otóż tak, patrzę w pierwszej kolumnie. Jak J i K są grzejami, to przerzutki nie jest ani zapalany, ani gasący i pozostaje w stanie, w którym był. Był w stanie 0, pozostaje w stanie 0, był w stanie 1, pozostanie w stanie 1. Patrzę na drugą kolumnę tej tabeli i widzę, że jak K równa się 1, a J równa się 0, to bez względu na stan, jaki przerzutnik był, jego następnym stanem będzie 0. Przejdzie do stanu 0. Przenoszę się do czwartej kolumny, gdzie J równa się 1, a K równa się 0. I tam widzę, że bez względu na stan, jaki na stanach był, jego następnym stanem będzie 1. Zapalony. J zapala, a K zapala. No i teraz wrócę do tej trzeciej kolumny, gdzie przerzutnik jest jednocześnie zapalany i jednocześnie gaszony, czyli miałem kłopoty tutaj z tym przerzutnikiem RF, który był jednocześnie zapalany i jednocześnie gaszony, a tu nie mam żadnych kłopotów. Ponieważ widzę, że jeżeli J i K są jedynkami, to przerzutnik zmienia swój stan. Jak był w stanie 0, to stanie zapalony, jak był w stanie 1, to stanie zapalony. Proszę Państwa, w 60. latach zeszłego wieku twórca układu scalonych w firmie Texas Instruments, w pierwszej firmie, która wyprodukowała układy scalone. I do dzisiaj te standardy trzymamy. I wy z laboratorium macie, może nie tak jak Texasa, ale takie same układy, jak robił Texas. Twórcą serii układów scalonych był pan, który nazywał się Kierwicz. I od jego nazwiska i imienia są te wejścia tych przewodników. 4 lata temu dostał nagrodę Nobla z dziedziny fizyki, mimo że nie jest fizykiem inżynierem, ale taki wyjątek zrobili właśnie dla niego. I nic wam to nie pomoże w pamiętaniu, co to jest J, a co to jest K, bo tyle, że będzie to może pamiętać, nie wiem, to trzeba zapamiętać, że J jest wejściem zapalającym i K jest wejściem gaszącym. Proszę Państwa, no to jak już wiemy tyle, to już nic więcej nam nie potrzeba. Nasza wiedza dotycząca funkcji Boolowskiej i uzupełniona o te trzy przerzutniki pozwala zaprojektować dowolnie automat w tym kroniku. A tym kroniku nie zajmować nie będzie. No a jeżeli tak, to tydzień temu pokazałem Państwu, że automat sekwencyjny opisuje się tabelą przejść. No i to jest jakaś przykładowa tabela przejść. No, ciekaw jestem, co my możemy z niej odczytać. Ale z niej możemy odczytać rzeczy następujące. Po pierwsze, automat jest dwustanowy. Na dwa wejścia. Przepraszam.
Pan sobie
opóźnienie wytrzymałem. Automat nie jest dwustanowy, tylko jest czterostanowy. Chciałem powiedzieć, po pierwsze automat jest dwuwejściowy. Ma wejście X0 i X1. I na tych wejściach mogą pojawić się cztery kombinacje sygnałów wejściowych. W związku z powyższym tabela przejść automatu jest czterokolumnowa. Gdyby automat miał jedno wejście, tabela przejść byłaby dwukolumnowa. Gdzie była sama kolej? Siedemka, tabela 6 byłaby ośmiu kolumnowa.
Ale tak, ani jeden, ani trzy, bo to za dużo,
tylko jak to mamy dwa wejścia, a więc cztery kolumny. Po drugie, wracam teraz do mojego przejęzyczenia, widzę, że automat jest czterostanowy. Raz, dwa, trzy, cztery stany. I ta tabela coś opisuje, jak się te stany zmieniają w funkcji właśnie tych sygnałów wejściowych. Na przykład, jak automat jest w stanie F1 i pojawi się sygnał. Pojawi się sygnał 1-1, automat pozostanie w stanie, w którym był. To jest jedno. A jak pojawi się sygnał 0-0, to przejdzie do stanu 0. Co mówi o tym ta tabela 6? Proszę Państwa, czy ten automat w pełni opisuje ta tabela 6? No jak dodaję takie pytanie, to pewnie nie. A tydzień temu mówiłem, co jest trzeba podać, żeby opisać tą tabelę, że opisać automat. Co jeszcze trzeba? To połowiczna podpowiedź. Kolega podpowiada wyjścia Q. Połowiczna, ponieważ literką Q od dzisiaj będziemy oznaczali przez wszystkich, a zwykliśmy oznaczać wyjścia literką Y, to każdy układ sekwencyjny, każdy automat opisuje się dwoma tabelami. Tabelą przejść, na przykład, i tabelą wyjść. Tabela wyjść, proszę Państwa, każdemu stanowi tego automatu. A nie, czy to widać, ale to nie ma takiego specjalnego oznaczenia. Może teraz. O tak. Każdemu stanowi automatu przypisujemy sygnały wyjściowe. Może być 5, 10, 15, 20, a może być 1. Ja mam tutaj jeden. Załóżmy, proszę Państwa, że to jest tabela wyjść. Każdemu stanowi przypisałem sygnał wyjściowy. Teraz przejścia ze stanu do stanu i sygnały wyjściowe w pełni opisują dany automat, czyli na podstawie dwóch takich tabel z całą pewnością uda się zaprojektować automat reagujący po dwie tabele. Zobaczcie, proszę Państwa, dzisiejszy wykład będzie temu poświęcony, jak mamy daną tabelę przejść, a na drugim kolonku będzie dokładnie takie zadanie. Wykreślam teraz słowo dokładnie. Podobne zadanie, czyli będzie dana tabela przejść, będzie dana tabela wyjść i jako nie zaprojektować automat, grupa A na przyrównikach typu D, grupa B na przyrównikach typu D, żeby tak to wtedy wciągnąć. A jak bardzo będzie zły, to wtedy powiem A grupa C na przyrówniku J. Proszę Państwa, żeby się za to zabrać, za takie zadanie, no to trzeba jeszcze parę, ale już łatwych rzeczy wiedzieć. Ja Państwu dzisiaj już pokażę, jak tą tabelę tutaj zaprojektować i na D, i na T, i na J. I zobaczycie, że nie ma tutaj żadnej trudności, sprawa jest w miarę prosta. Ale zanim pokażę, powiem tak, proszę Państwa, mamy przewodniki, czyli automaty elementarne dwustanowe. A tu mamy automat czterostanowy. I te przewodników trzeba użyć,
wszelkie zachowanie stanów, 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 stanów. Powiem Państwu tak. Tutaj mamy stan, pewnie Bóg. Odpowiedź jest dobra, ponieważ to jest słowo pewnie. Ten głowa to jest na pewno Bóg. Ale zginą na to nic podprowadzi dwa na
to. To jest na wiosce,
nie, 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 bo to jest pewnie jest teraz. Tak, mam.
A, ma to lepsze.
Tak jest. Już to mają. Proszę Państwa, no więc to się robi tak. Na razie wezmę sobie dwa przerzutniki typu D. Otóż pisałem literkę D. Mało tego, przerzutniki te oznaczyłem. Ten będzie Q0, ja sobie tak oznaczam. A ten będzie Q1. No właśnie, ale ja sobie tak oznaczam. I teraz, proszę Państwa, jeśli mam takie dwa przerzutniki, to ja wiem, że one mogą być cztery właśnie różne stany. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nic się więcej nie może zdać. Dwa przerzutniki wyznaczają cztery możliwe stany. A teraz to samo stwierdzenie, tylko jakby od strony tej tabeli przejdzie. Proszę Państwa, jeżeli teraz każdemu stanowi ze zdrowiu S duże, przypiszę dwukipowy ciągnik, to będę umiał pod każdy stan SI podstawić jeden z wyrazów tego ciągu. Tu się nam sprawdziło, że 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Czyli jeśli mam automat czterostanowy, to ciągiem dwukipowym umiem zakodować jego stany, a jeżeli tak, to dwa przerzutniki nie wystarczą do realizacji tego dwubitowego przerzutnika. Ile przerzutników to trzeba, żeby zrealizować tabelę przejść 50 stanów? 50 dla 500 stanów nie da się przypisać poszczególnym stanom różne ciągi dwubitowe, ponieważ tych ciągów dwubitowych jest 4. Jeśli mam 5 stanów, trzeba zakodować je na 6. To znaczy, każdy automat 5-stanowy musi być realizowany za pomocą 3 przerzutników. I 5, i 6, i 7, i 8 stanowy wymaga 6 przerzutników. A 9? A 9 to już 4. A 16? 2. A 16 też 4, którymi kolejna przerzutnica odpowiada, ale 17 stanowy już to nie ma, to się nie będzie, że tak dużo automatów projektować. No, chodzi mi tylko o to, że tu wiem, że muszę dłużyć dwóch przerzutników. I to, proszę Państwa, projektant robi jedną rzecz, a mianowicie sprawdza tabeli przejść i wyjść automatu, czy przypadkiem nie istnieją dwa stany równoważne. Proszę Państwa, może się zdarzyć, muszę tego użyć jeden dzień, i może się zdarzyć, że będę miał tabelę część, które dwa stany, S, I i S, J, ja tu rysuję tabelę część. Załóżmy, że to będzie też automat po dwóch wejściach, a więc dłużej w tej kolumnie. że zapędzi wyjść będą takie same sygnały wyjściowe odpowiadały tym dwóm samym. Pierwszy warunek równowagi.
Drugi warunek równowagi to jest taki,
że wieść tabeli tej będzie taki sam dla obu tych samych. Ale jest na przykład, tu będzie jeden, tu będzie dwa, tu będzie jeden, tu będzie dwa, tu będzie jeden, tu będzie i, tu będzie i, a tu będzie mimo różnych tych indeksów łatwo zauważyć, że te dwa rzeczy są takie same. A dlatego, proszę Państwa, że jeśli uzostanie stanie równoważne, dwa, można zastąpić jeden. Temu stanowi, temu przypisze stan A, jak poznamy to sobie A. Tu będzie jeden, tu będzie jeden, tu będzie dwa, tu będzie dwa. Tu będzie A, tu będzie A, tu będzie A, tu będzie A. Rzeczy będą takie same. Jeden z tych stanów, te I albo C, jest niepotrzebny. Automat działa tak samo. Czy te stany są rozdzielone, czy te stany są połączone z górą. Pierwszą czynnością, która jest tamta, jest minimalizacja liczby stanów, czyli znalezienie stanów zrównoważonych. No, można popatrzeć tą tabelę przejść. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, czy ktoś ma zauważyć, czy nie. Są stany równoważne, czy nie. Na ten etap teraz interesować w ogóle nie będzie. Nie będziemy zajmować się poszukiwaniem stanów równoważnych. Natomiast musimy jakoś przypisać długi torze ciągli tym stanom. Jeden, dwa, trzy, jeden. Chyba za chwilkę, za parę minut pokażę Państwu, jak to można robić optymalnie, ale my też nie będziemy zajmować się optymalnością kodowania. Ja sobie założę, że stanowi F1 przypiszę ciąg zielony. Wtedy we wszystkich miejscach tabeli przejść tam, gdzie było F1, nie, nie. Proszę Państwa, we wszystkich miejscach tabeli przejść, gdzie pojawiał się pan F1, muszę pisać teraz coś innego, że będę się zdarzył. No, wtedy proszę Państwa, biorę sobie stanowi faktor studii i stanowi temu przyczytuję jeden miejsc. I znowu we wszystkich miejscach wpisuję tutaj jeden. I tam, gdzie było N2, no. Potem jakiś inny dwulicowy ciąg przypisuje 3 i na końcu przypisuje stanowi F4. Jeszcze inny ciąg, mam właśnie do dyspozycji 4 ciągi 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 i mam, otrzymuję wtedy tak zwaną zakodowaną tabelę 6. Już teraz nie mam stanu F i a mam stany zakodowane ciągiem dwulicowym. No i proszę Państwa, przyznaję się do błędu i na porządku o taką tabelę w tym będę przeszłam w stadzie dwójki. A należy być nie stawiał, że teraz wyjaśnię, na czym to polega. Może tak. W
Państwa, tylko główny lewy róg tej tabeli.
Tam jest coś takiego. Jeden jest 0 i teraz jest E.
A potem mamy
0,
0. Otóż, proszę Państwa, w momencie, kiedy przypisałem stanom S i ciągi binarne, to jest to samo, jak każdemu bitowi tego ciągu,
temu, który przypisał jest odpowiedni przepisnik.
I ponieważ przepisniki oznaczamy literką Q, to moim obowiązkiem jest teraz tutaj zamiast dużej litery E, a pisać
albo taką odwrotnie.
Tak, ustalam rzecz następującą. Prawy git mojego ciągu odpowiada przerzutnikowi Q0 i lewy git mojego ciągu odpowiada przerzutnikowi Q1. I dlatego tutaj mówię, że bardzo ważne jest pytanie, który przerzutnik jest który. Także tutaj już w przypadku zakodowania tabeli należy doprowadzić do tego, żeby pojawiło się przyporządkowanie odpowiednich substytutów. Zero albo jeden. No to teraz tak, proszę Państwa. Drugim krokiem, który jest niezbędny dla poprawnego realizowania tego automatu, jest uporządkowanie pierwszy tabeli przejść kolejne. Udała, na sobie mówiłem, że pastor przygotowuje jakieś stany, no ale bałagan. No w tym przypadku u mnie takiego wielkiego bałaganu nie ma, to trzeba zrobić, żeby uporządkować wiersze kolejne. Pan mówi, że dwa ostatnie zamieni, a ja nie bardzo się zgadzam, że tam stracił pan ten punkt za tamtą osobę. Tak? Tak. Ta podpowiedź jest tak. Proszę Państwa, jeśli ten trzeci wiersz przesunę to tu co miejsce na jako pierwszy, to będę miał 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Tak? Musicie podczas realizacji automatu doprowadzić do tego, żeby uzyskać uporządkowaną tabelę przejść, a mianowicie właśnie, żeby ona była w kodzie grzenia. Otóż tutaj uporządkowano. No i teraz tak. Proszę Państwa, to, co jest przed projektantem, to są rzeczy następujące. Tabeli tej należy wyznaczyć funkcję dwóch, nazywam ją D1, ona będzie sterowała wejściem D przerzutnika Q1 oraz drugą funkcję, D0, na wejściu przerzutnika Q0 i nasz automat będzie wtedy zmieniał swoje stany zgodnie tym, co jest teraz na tablicy. Po co jeżeli mam tu wyznaczyć dwie funkcje, to pierwsze moje pytanie jest takie. Jakie są argumenty tej funkcji? A może zanim powiem, jakie są argumenty, ile jest argumentów? Ile argumentowe są po funkcji? Tak, tak. Ile? Dwóch. Co jest argumentami tej funkcji? I tu zero i jeden. Wydaje się, że skala być oczywista.
Kolega też prosta. Ale ja mówię, że to jest jeszcze dobrze.
Jedna argumentami. Wydaje się, że to jest argumentami?
0 dla 0 i 1 dla 1.
To jest jeszcze lepsze.
Polegamy tutaj na 3, ale już go nie chcę pytać, jak to będzie. Pan wie, chce odpowiedzieć rzecz, którą musicie znowu zapamiętać.
Ja to mówiłem tydzień temu, ale tak między wierszami, a teraz dopiero powiem jasno.
Otóż, proszę Państwa, zawsze, w każdym automacie, punktem budżet zależą od zmiennych wejściowych i stanów przewodnika. Zatem tym zawsze funkcje wzbudzeń mają tyle argumentów, ile wynosi suma liczby argumentów zmiennych wejściowych i liczba przewodników. W naszym przypadku, w naszym zadaniu, wszystkie te funkcje są czteroargumentowe. Mianowicie sygnały wejściowe X0 i X1 oraz stany przewodników Q0 i Q1. Tutaj tekst. Zawsze jest to suma liczby argumentów i liczby przewodników. U nas mamy dwa sygnały wejściowe i dwa przewodniki, razem mamy funkcję czteroargumentową.
U nas no, nie będziemy faktycznie z takimi bardzo skomplikowanymi rozmowami. I dlaczego? Pokażę Państwu teraz, jak wygląda w ogóle struktura automatu, ponieważ widzę i patrzę, że tu jest jeszcze nie koniec. Tu brakuje jeszcze funkcji wyjść.
Ale ja mam tutaj jedną pytanie na całe początku. Niech Pan sobie podpowie, co by się różna funkcja wyjść.
Nikt nie odpowie? Zapisałem kto?
Ale ostrzegam Państwa przed kolorem. Możecie, napiszę punkty na taki. No ładnie, żeby to wyjaśnić. No tak, ja napisałem tu punkt tabelę wyjść dla niezachodowanych stanów. A przypominam Państwu, że stanowi S1 przyporządkowałem. Stanowi S1 przyporządkowałem 0,1. Stanowi S1 1,1, 0,0 i 1,0. A o teraz czytaj już
tu 1,0.
O tu widać już kamerę tam. Czemu różna się funkcja tej?
A teraz odpowiedź jest dobra. Nie wiem, kto mi odpowiadał, ale chyba posłyszałem dobrze. Dobrze powiedziałem. Ktoś odpowiedział mi next all. Not x all, negacja sumy modulo 2. Tak, to jest suma modulo 2, to by było o takie coś. Nie wiem, na co się wyczytacie. A tu jest tak. Koniec funkcja wyjścia jest mod S-O, zatem proszę Państwa, w naszym zadaniu można zrobić to tak. To jest wyjście.
1XR. To jest funkcja wyjścia.
No i teraz tylko zostało znaleźć tę funkcję.
Nie ma żadnych kłopotów. Uwaga teraz, proszę Państwa. Otóż jako D0 u góry po prawej stronie jest mapa Karnaka funkcji wzbudzenia przerzutnika Q0 nazwana D0. Po prawej stronie u dołu jest mapa Karnaka funkcji wzbudzenia przerzutnika Q1. Ta funkcja nazwana została D1. A po lewej stronie przepisana jest kamera przejścia. I tak się przyglądam tym mapom Karnaka i widzę rzecz następującą. Uwaga tylko, bo będę pokazywać na tej komisji. Dla funkcji D0 patrzę, że w uporządkowanej tabeli, mapy tabeli przejść mam tak. W pierwszej kolumnie 1101. I tu też 1101. W drugiej kolumnie 0010. 0010. W trzeciej kolumnie 1101. I w czwartej kolumnie 0100. Funkcje wzbudzenia przerzutnika D0 wziąłem bezpośrednio z tabeli przejść, biorąc git odpowiadający przerzutnikowi D0, czyli prawie git tabeli przejść. A dla D1? A dla D1 lewy git, tylko jeden wiersz pokażę, bo mi na tyle kategorii wystarczy. O, tu jest 1100 i tak dalej, i tak dalej. Dla przerzutnika typu D funkcję wzbudzeń otrzymujemy bezpośrednio z tabeli 6, przepisując wartości bitów w mapę Karnaka. Uwaga teraz, to są mapy Karnaka, a tam to jest tabelą 6. Więc otrzymałem dwie mapy Karnaka i już wobec powyższego umiem, umiem tą i tą funkcję zaprojektować. Proszę Państwa, ile bramek iloczynu, ile bramek iloczynu potrzeba, żeby zrealizować funkcję D0? Odpowiedź jest 6. Co tam mniej? Tyle? 5 jest odpowiedzią prawidłową. Przez zeszłość pokażę.
Jeśli będzie siedzieć.
Proszę Państwa, tutaj tak można zabrać. Nie ma żadnej intencji. Jedyne. Nie ma żadnej czwórki. Szukam par. Pokazuję Państwu pary. Uwaga. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. I pokrywa te pięć par. Pokrywa wszystkie jedynki oprócz tej. Ta jedynka nie ma pary wokół wszystkiego, co się wola od tego. Są same zera, w związku z powyższym tej jedynce będzie odpowiadał ilości 6. czteroargumentowy, czterowieściowy filozof.
Natomiast jedna z konstytucji, a książnicy to pokazałem,
Proszę Państwa, no i teraz tak, podobnie dla funkcji T0, T1, no widać, że też nie ma ósemek, ale tutaj za to są czwórki, kto widzi ile czwórek? Znowu trzeba ile stawić ile można spróbować dla postaci ilościnowej czyli brać. Zera funkcji, niewiele, lepiej będzie 5, 6, 7, czy tam ile ramek potrzeba dla każdej funkcji. O, czyli tutaj mamy właśnie te dwie funkcje i to jest automat działający w takiej baterii strzelić.
Teraz proszę Państwa, na widać tego, że na przykład D,
w ogóle było specjalne sprawy, uzyskanie mapka na ta funkcji, ponieważ bezpośrednio się przeciwdziałało do mapy karnata w tabeli 6. A tu jest to samo rozwiązanie, tylko na przewodniku typu C.
Przyjmą drogę do Państwa podpowiedzieć mi, z jakim prawem tu pisałem diagnozę. Proszę stopniu mnie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tu jest diagnoza.
Odpowiedź kolegi jest taka, bo w przewodniku typu C w przewodniku typu C, jak jest 0 na wejściu, to nie zmieniamy. Nie podoba mi się to. Tak jest. Odpowiedź była 5 złota. Mogę się założyć o 1000 złotych, że co najmniej połowa z Was tutaj nie rozumiem, jak kolega do tego doszedł. W związku z powyższym, do tej połowy, która nie zrozumiała, teraz pokazuję. Uważam, to jest bardzo ważny moment, kolega z tym pokazać. Natomiast z całą pewnością na kolokwium połowę Was trafię przez wszystkie z a połowę przez wszystkie z ten. A to jest to trzeba. Proszę Państwa, dla funkcji T1 patrzę się w tabelę 6 dla przewodnika Q1, czyli lewy bit w parze. I w tym miejscu, tam gdzie jest 0,0 i 3,0,0, w tym miejscu widzę, że przewodnik Q1 zmienia się z 0 na 1. Żeby przerzutnik zmienił się z 0 na 1, to polecałem Wam punktem, żeby temu napisać sobie na dłoni wspomnianą. 4 przypadki. 0 na 0, 0 na 1, 1 na 0, 1 na 1. Co trzeba podać na wejście do przerzutnika typu C, żeby on się zmienił z 0 na 1? Trzeba podać przerzutnikę i dlaczego tutaj jest 1. A tu patrzę 0 na 1, no to też jest jedynka, a tu jest 0 na 0.
i 0. I dalej, 0 na 0 musi być 0. Proszę Państwa, trzeba każdą zmianę tabeli przejść przepaść. O tu jest 0 na 1 i tutaj musi być 1, a tu jest 0 na 0 i dlatego jest 0. Tam, gdzie 16 zmian poszukuje, otóż u nas tutaj 1 na 0. Wziąłem sobie z tabeli skutek, żeby przedłużnik zmienił się z 1 na 0, na jego wejściu musi pojawić się 1. W ten sposób uzyskałem dwie mapy Karnata dla przedłużników cyklu C. W związku z powyższym teraz mój układ nic się tu nie zmienia oprócz jednego.
O, tu stawiam wyczerpę ten, tu stawiam wyczerpę ten.
I tylko tyle, że mam, a, przepraszam, że tu. I tylko tyle, że mam inne funkcje, inny układ, realizuję teraz te dwie funkcje. A więc dla tego, który ma zaprojektować konstrukcję C, musi realizować te funkcje, a dla tego, który realizuje konstrukcję C, tamte dwie funkcje. A układ pozostaje dalej w kapitale. No i proszę Państwa, na rzecz. Realizacja tego samego automatu na dwóch przedmiotach JK i to, co teraz jest przed projektantem systemu, to znalezienie jednego, a czterech punkcji J0 i K0 dwóch dla przedmiotnika Q0, bo one są z drugiej strony, i punkt J1 i K1 dla przedmiotnika Q1. No to przed Państwem teraz dwie funkcje J0 i K0 dla przerzutnika Q0. Przez grzeczność pytam, dlaczego tutaj pisałem jedynkę. Odpowiedź jest analogiczna do poprzednio. Proszę Państwa, znowu sięgam, a ja w pamięci, a więc to na papier mam to. Przerzutnik Q0, to jest ten bit, zmienia się tutaj z 0 na 1. Co trzeba podać na wejście J, tu na wejście H, przerzutnika, żeby on zmienił się właśnie z 0 na 1. Padła odpowiedź 9, jak i małą głową, nie? Padła potem odpowiedź 1-0, ile też trzymają głową?
1-0.
Prawidłowa odpowiedź jest od tu, tu, tu i tu. Żeby przerzutnik zmienił się z 0 na 1, musi być zapalany. J musi być równe 1. A ta wszystko jedno na tym. Tu jest dowolno. Jak już dalej widać, proszę Państwa, dla przewodników Joska, połowa mapy Karnata i dla funkcji J, i dla funkcji K będzie dowolna. Wynika to z faktu tego, który tutaj Państwu pokazywałem, że jeśli przerzutnik ma zmienić się z 0 na 0, to nie może być zapalany, a zapalony się to jest. W każdym wierszu tu jest kreska. Jeśli w każdym wierszu tej tabelki jest kreska, to znaczy, że w tych dwóch mapach połowa ich będzie też przesłana. To jest dla J 0 i to jest dla K 0. Oczywiście muszę procedurę powtórzyć dla przerzutnika Q1 i wyznaczyć funkcję J1 i K1. połowa naszej karnata będzie miała krew. Proszę Państwa, wrócę jeszcze na chwileczkę do tego. Proszę popatrzeć. W tej kolumnie, tu przerzutnik Q0 zmienia się z 0 na 0. W związku z powyższym nie może być zapalany, a może być zaczony lub nie. Czyli postawiłem tu kreskę. Teraz łatwo zaobserwować rzecz następującą. Tam, gdzie przerzutnik jest w stanie 0, tu 0, w pierwszym i w czwartym wierszu, tam powtarza się, tak jak dla przewodnika typu D. Uwaga. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. I tutaj też. 1, 0, 1, 0. I tutaj też. 1, 0, 1, 0. Powtarza się. Tam natomiast, gdzie przerzutnik jest równie 1, w drugim i trzecim wierszu, tam neguje się ten wynik. Jak jest jedynka, to tu jest 0. Jak jest 0, to tu jest jedynka. I tak dalej, i tak dalej. Wynika to właśnie z tej tabelki, która jest przerzutnika. No, teraz proszę Państwa, proszę mi odpowiedzieć, ile gramy potrzeba, żeby zrealizować funkcję J0. Na dwie spółki wiele gramy potrzeba. Tak. Mając dwie szkórki, pierwsza i trzecia kolumna, to będzie nic innego, jak tylko nie x1 razy nie x0 plus x1 razy x0, trzecia kolumna. Ile gramy potrzeba do realizacji tej funkcji? 3. 3. Jeśli realizujemy za pomocą sumy iloczynów, natomiast jeśli wolno użyć next or, to jest next or między x0 i x1. Tak. Także, proszę Państwa, może się zdarzyć, że na kolorze powiem, że zrealizować ten automat, mając tutaj wyłącznie multiple cele. To już żadne znaczy, że potrzebne multiple cele. Kiedy będzie tutaj kolorze, kolega, to tam będziemy się wszyscy tygodnie przejrzeć. Taka struktura automatu przerzutnego jest zawsze taka jak tutaj, to znaczy jest N przerzutników, M zmiennych wejściowych i funkcje wtedy, które są sumą liczby przerzutników i liczby zmiennych wejściowych. Na tym rysunku tutaj jest jedno odstępstwo od tego, co do tej pory są dwie godziny mówiłem i to, co strzeże, to dobrze, a to nie to dobrze. Ten rysunek odbiega od tego, co do tej pory tu Państwu pokazałem. Pokazuję funkcja wyjść tego układu zależy od zmiennych wejściowych i stanu przerzutnika. A tu? A tutaj, proszę Państwa, do tej pory, bo tutaj się zaczęło, tutaj funkcja wyjść była zdefiniowana tylko dla stanu przewodników. Tak, stanu automatu. Tak. A to nie jest pomyłka. Ani tu, ani tam. Wyróżniamy dwie klasy automatów. Jedne są to automaty typu mura i one są tak zdefiniowane. I my będziemy zajmowali się tylko takimi automatami. A tutaj jest zdefiniowany automat typu zwinnego i one są zdefiniowane tak, ale my się nimi zajmować nie będziemy. Otóż, proszę Państwa, na koniec dzisiaj chciałbym powiedzieć jeszcze jedno zdanie, a mianowicie takie. Tak jak omawialiśmy układy kombinacyjne i robiliśmy je z bramek, takich nandów, norm albo czegoś innego, a potem powiedziałem, a jeszcze projektanci używają standardowych bloków funkcjonalnych. Komparatorów, tłumaczorów, multiplexerów, dekoderów, koderów i tak dalej, i tak dalej. Te samo zdanie chcę powtórzyć teraz. Ten cyfrowy projektują różne automaty za pomocą tabeli przejść i wyjść z różnych przewodników, ale także używają standardowych bloków funkcjonalnych, sekwencyjnych. Tym razem, proszę Państwa, takimi blokami będziemy mieli dwa rodzaje takich bloków, o których będę mówił w przyszłym tygodniu. A mianowicie rejestry i liczniki. A dzisiaj jeszcze tylko na chwileczkę chciałem pozostać przy jednym z tych dwóch bloków, mianowicie przy liczniku. I powiedzieć Państwu, co to jest licznik, tak, żeby w przyszłym tygodniu już zacząć coś bardziej konkretnego. Otóż, proszę Państwa, załóżmy, że mamy tabelę przejść automatu jednowejściowego. Ma tylko jedno wejście. Całą pewnością wtedy ta tabela będzie tylko dwukolumnowa. X może być 0 albo 1. Załóżmy, że mamy automat dwuprzerzutnikowy. Są przerzutniki Q0 i Q1. Wobec tego one mogą być...
I tu robię drobną funkcję. Nie koduje według kodu Greya, a koduje
kolejności kodu NKB. 0, 1, 2, 3. I zakładam, że mój automat działa o taki sposób.
O, patrzę na to. Widzę, że
a to tu jest napisane tylko tyle. Jeżeli X równa się 0, to automat pozostaje w stanie, w którym był. Był 1-1, pozostaje w stanie 1-1.
A teraz, jeśli X jest równe 1, patrzę i widzę rzecz następującą. Czytam teraz binarnie.
Jeśli automat był w stanie 0, to przejdzie do stanu 1. Jeśli był w stanie 1, to przejdzie do stanu 2. Jeśli był w stanie 2, to przejdzie do stanu 3.
Jeśli był w stanie 3, to przejdzie do stanu 0.
Tak. Proszę Państwa, ten automat, który teraz jest na tablicy, to jest licznik binarny, czyli przechodzący przez wszystkie stany kodu NKB 0, 1, 2, 3, modulo 4. To znaczy, że nie ma więcej stanów jak 4 i on liczy od 0 do 3. Przechodzi 4 stany. A po ostatnim, jeśli ostatni No co na po ostatnim
brata Bezeksa.
Taki automat nazywa się licznikiem. Tyle tylko, że jest strasznie dużo rodzajów i niektóre z nich poznamy właśnie w przyszłym tygodniu, ale dzisiaj to nam wystarczy. Dziękuję bardzo.